Dzień dobry, Marcin Krzywicki. Rozpoczynamy kolejny program Prezydent na 96 FM i nazwę dzisiaj wymieniam z taką pełną stanowczością i przekonaniem, bo w studiu akademickiego Radia Indeks Janusz Kubicki, gospodarz miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa, pana redaktora. Oczywiście przepraszam, pan redaktor był łaskaw szpileczkę mi tu grzecznie
Wypominki takie.
Takie minimalne. Małe wypominki, że dawno mnie nie było, prawda? Zdarzyło mi się, że gdzieś tak ostatnio, chyba wszyscy gdzieś gonimy za wszystkim i tak jakoś ten czas mi za szybko uciekł.
No 25 stycznia, 15 marca, rzeczywiście trochę czasu.
Czyli mam taką przerwę w życiorysie dość długą, ale to tak cóż, jest. No też nie pamiętajmy o tym, że działo się wiele spraw związanych między innymi ze światą, gdzie ja nie jestem mistrzem świata w tym zakresie. Tutaj o wiele więcej zawsze do powiedzenia ma pani prezydent Heręźlak, bo to gorący okres, który chyba się skończył, choć nie do końca, bo jak widać jeszcze
czekamy na decyzję.
Jeszcze są protesty związane z tym, jeszcze są zbierane podpisy, zaplanowane strajki, więc cały świat jeszcze cały czas buzuje troszkę. Więc pani Heręźlak tak przychodziła, aby móc odpowiadać, bo ja tak naprawdę to, co powiedziałem, no oczywiście szkoły skończyłem, ale nie mam pełnej wiedzy na temat tego, co się w tej chwili tam dzieje, bo to nie moja dziedzina, nie moja specjalizacja, stąd moja nieobecność.
To będziemy pytać o inne dziedziny, bo o świecie to mówiliśmy obszernie i dużo pytania można zadawać na adres prezydent@zielonej.pl, także na Facebooku pod transmisją wideo Akademickiego Radia Indeks i także można do nas zadzwonić 68 326 96 96. Zapomniałem pana przy powitaniu i przedstawianiu też przedstawić jako bezpartyjnego samorządowca.
No cóż, bezpartyjny jestem już od wielu lat, bo nie posiadam żadnej legitymacji partyjnej, nie mam żadnego szefa partyjnego, więc to prawda, jestem bezpartyjny, ale chyba mam większość samorządowców, bo zresztą tak samo jak mieszkańców Polski. 98% Polaków nie należy do żadnej partii. Ponad 90% samorządów również jest zarządzane przez osoby, które nie mają nic wspólnego z żadnymi partiami, więc cóż, no, to taka tradycja chyba, która jest dobra, bo tu na dole zawsze nam, samorządowcom, tak naprawdę te interesy partyjne nie zawsze pasują. My zajmujemy się ulicami, zajmujemy się szkołami, przedszkolami, a one nie są ani lewicowe, ani prawicowe, ani PSL-u, ani PiS-u, więc stąd chyba takie odchodzenie samorządowców od ugrupowań partyjnych, które nie zawsze robią to, co jest najlepsze dla mieszkańców, bo czasami robią to, co jest najlepsze dla ich ugrupowań partyjnych lub to, co każe im jakiś guru partyjny, więc stąd taka bezpartyjność, ale to tak na marginesie.
Bezpartyjność, ale w pewnym sensie też partyjność, tak? Bo jest to jakiś szyld polityczny.
Partyjność jest, istnieje, każdy z nas ma swoją własną partię. Dla mnie partią jest Zielona Góra, to jest moje miasto, które kocham, które chcę, żeby się rozwijało i które się rozwija. Walczymy o to cały czas. Przyspieszamy, bardzo często ostatnio spotykamy się i mówimy o kolejnych przetargach, o kolejnych wyłonionych firmach, które będą realizowały różnego rodzaju inwestycje w Zielonej Górze. Tych inwestycji jest dość dużo zaplanowanych, więc cóż.
Nie boli głowa, tak jeszcze dygresyjnie tutaj wchodząc, od tego rozmachu ogromu inwestycji, to się gdzieś tam już nie zaczyna śnić po nocach?
Oj, oczywiście, to nie podlega żadnej dyskusji. Ja mam problemy związane z tym, że tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie wspomnę już o kilkudziesięciu rzeczach, które jeszcze dodatkowo sobie sami wrzuciliśmy jakby do zrealizowania. Patrz parkingi, patrz budżet obywatelski, gdzie jest też dość dużo zadań do zrealizowania, więc jest tego dużo, ale pamiętajmy o tym, jest Brexit. Unia Europejska jest niespokojna, środki będą obcinane, więc wolałbym, żeby nie obcięto Zielonej Górze, tylko komuś innemu, więc chcemy wydać te środki, no bo jak już wydamy, to nam nikt nie zabierze, a cóż, wszyscy mówią o tym, że Polska może być tym krajem, który straci najwięcej z budżetu unijnego, więc nie ma co, rękawy do góry i wio i walczymy o to, żeby zmienić Zieloną Górę na jeszcze piękniejsze miasto.
Ja będę zaraz oddawał głos słuchaczom, bo od nich też trochę tych pytań w tak zwanym międzyczasie przyszło, ale jeszcze kończę ten temat, tak naprawdę zastanawiam się, po co to panu, bo tutaj pan jest popularny jako Janusz Kubicki, nie potrzeba jakiegoś
szczytu. Panie redaktorze, wie pan co, ja chyba tak jak większość Polaków jestem zmęczony tą wojną, która cały czas trwa. Nikt z nas tego już nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Ja chciałbym normalności, nie chciałbym budzić się co rano i zastanawiać się, o co dzisiaj będzie wojna, czy o Tuska, czy o Trybunał, czy o sądy, czy o samorządy, czy o szkoły. Nie chciałbym budzić się w świecie, w którym jest akcja wielkiej pomocy świątecznej Jurka Owsiaka. Włączam telewizję publiczną i ona nie zauważa, że tysiące, setki tysięcy osób na ulicach zbierają pieniądze, a oni potrafią to wymazać. Potrafią zrobić jeszcze coś gorszego. Potrafią linię ciągłą w jednym z wypadków samochodowych, w którym uczestniczyła pani premier, w telewizji pokazać jako linię przerywaną, czyli kłamią. No, panie redaktorze, ostatnio też była ta, to są takie elementy, które chyba przelewają czarę goryczy. Chciałbym normalności, po prostu normalności. Chciałbym, żeby ci wszyscy, którzy zajmują się polityką zawodowo, a ich jest 2% w skali całego kraju, zaczęli z sobą rozmawiać i myśleć, co zrobić, żeby było nam wszystkim lepiej, a nie co zrobić, żeby jeden drugiemu, że tak powiem w cudzysłowie, lekko szpileczkę wbił. Chyba naprawdę jesteśmy tym zmęczeni. Chcemy spokoju, normalności. Nie chciałbym się dowiadywać, czy jestem jeszcze w Europie, czy już mnie z Europy ktoś wypisał. Nie chciałbym być tym człowiekiem, któremu ktoś powie, że nie ma prawa używać polskiej flagi, bo to są już chyba naprawdę no, gdzieś za daleko idące rzeczy. Chyba trzeba powiedzieć stop temu wszystkiemu. Zresztą samorządowcy generalnie odsuwali się od polityki, bo ta polityka właśnie jest taka, jak opowiedziałem przed chwilą, ale chyba najwyższa pora, żeby Polacy powiedzieli dość temu wszystkiemu. Chcemy normalności.
Kadencyjność powszechna na sztandarach państwa, tak, między innymi. Jak to ja połączyć jestem, z pana sytuacją?
Ale ja naprawdę zawsze twierdziłem, że kadencyjność nie jest złym rozwiązaniem, natomiast warto ją wprowadzić, tylko nie można jej robić wybiórczo, bo pozwoliłem sobie kiedyś przeanalizować. Okazuje się, że pan prezes Kaczyński, który jest posłem, to chyba z Sejmu, odkąd Sejm wolny powstał w Polsce, nigdy nie wyszedł, więc on tam siedzi 20 lat. Takich osób jest o wiele więcej, więc wprowadźmy kadencyjność.
Zawód polityk.
Zawód polityk. Są tacy, którzy nigdy w życiu nie pracowali, od zawsze są posłami, skończyli studia i są parlamentarzystami przez 20 kilka lat, no więc być może warto tam przewietrzyć, bo jak ktoś mówi o układach, klikach, jak to pan prezes Kaczyński mówi, ja się z nim w pewnym sensie zgadzam, bo dla mnie to, co wyprawia Misiewicz, Macierewicz, to jest taka klika, taki układ, że to się w głowie nie mieści, no bo przecież nie wiem, czy ktoś z nas spotkał się w sytuacji takiej, żeby taki, no nie obrażając oczywiście nikogo, ale gówniarz, rozwalał polską armię, no bo to jest jakiś, nie wiem, no to nie mieści się w głowie, to co się w tej chwili wyprawia, więc chyba czas na to, żebyśmy wrócili do normalności.
Mam pytanie z Facebooka. Będzie pan próbował łączyć samorządy Nowej Soli z Zieloną Górą i czy to będzie wyłącznie, aby zachować urząd, czy ma to jakiś cel gospodarczy?
Panie redaktorze, ja zawsze też twierdziłem i wielokrotnie powtarzałem, że w Polsce samorządów jest za dużo, że warto w ogóle generalnie usiąść do wielkiego stołu okrągłego i jeszcze raz tą Polskę narysować na nowo. Ja twierdzę, że jest nam niepotrzebny Senat. To jest 100 osób, 460 parlamentarzystów, a po co? Ja bym to ściął. 60 europosłów, dziesiątki, setki tysięcy radnych. Zmniejszmy tą biurokrację. Po co nam tego wszystkiego tyle? Więc ja bym naprawdę ilość samorządów również zdecydowanie zmniejszył, bo nie ma takiej potrzeby z mojego punktu widzenia i z mojego doświadczenia po tylu latach, aby tak dużo samorządów w Polsce funkcjonowało, było. Tak dużo osób zajmowało się zawodowo polityką, no bo 460 plus 100 plus 60, 520 osób, a jak pan wyjdzie na ulicę i zapyta się Kowalskiego, czy wie, kto jest parlamentarzystą z województwa lubuskiego, to popatrzy pana jak na kosmita. Jak pan się jeszcze zapyta, kto jest eurodeputowany z województwa lubuskiego, tym bardziej. No więc po co nam tego wszystkiego tyle?
To co, łączymy?
Ja jestem zwolennikiem naprawdę wielkiej reformy. Po co jest tyle powiatów w Polsce? Po co tyle wszystkich szczebli? Ja bym to naprawdę co najmniej 60% tego wszystkiego ściął. To będą setki milionów złotych oszczędności, więc tak naprawdę chyba pieniędzy nigdy nie jest za dużo.
O inwestycjach pewnie teraz sobie też chwilę porozmawiamy. Mnóstwo tego się działo przez tę pana, naszą, nazwijmy to, antenową nieobecność. Przed tygodniem dotknęliśmy tematu rozbudowy Focusa, też ta firma Panatoni, tak? Ona też tam cały czas chce działać w Nowym Kisielinie.
Dzisiaj kolejny inwestor odebrał zezwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych w strefie, więc tam naprawdę też się bardzo dużo dzieje. Z kolejnymi prowadzimy rozmowy. To jest ciężka praca, jeżeli chodzi o strefę w Kisielinie, którą włożyliśmy w to i która przynosi wreszcie oczekiwane owoce, więc firmy produkcyjne, które tam się pojawią i które już kończą budowy i rozpoczynają kolejne, no są dla mnie na pewno powodem do dumy i radości, bo to jest to, co powiedziałem, ciężka praca pod łzy, bo te łzy też były, bo nie zawsze nam się udawało, więc te inwestycje idą, ale nie zapominam o tych inwestycjach związanych z funkcjonowaniem i życiem mieszkańców, czyli patrz ulice, patrz drogi, patrz parki, więc tutaj w tym zakresie też się będzie działo. No szukam oczywiście nowych źródeł finansowania inwestycji. Pewnie też pan słyszał, wczoraj sesja Rady Miasta zabezpieczenie środków, aby budować kolejny obiekt sportowy, bo nie wiem, czy pan wie, ale jak przychodzi okres zimowy, to w salach naszych jest problem, bo się wszyscy z sobą zaczynają kłócić, bo po prostu miejsca brakuje.
Jest za ciasno.
Ja się cieszę z tego, że młodzież i nie tylko garnie się do sportu, no ale do tego też potrzeba obiektów, więc jeżeli jest szansa dostać środki z zewnątrz na to, żeby pójść do przodu w obiektach sportowych, to oczywiście składamy wnioski i walczymy o to.
To słówko, jak już pan wywołał ten temat o tych obiektach sportowych przy Sulechowskiej. Rozumiem, że też gdzieś tam wyglądalibyśmy jakiegoś wychowanka w perspektywie w pierwszej drużynie Stalmetu,
tak? Oczywiście. Ja myślę, że ta szkoła zielonogórska koszykówki jest dobra. Trzeba im stworzyć jeszcze lepsze warunki do tego i odbudować zielonogórską myśl szkoleniową, bo naprawdę wielu, wielu wychowanków mamy. No nawet mamy grających, być może nie w naszym zespole, ale są. Patrz, Filip Matczak, który...
Wróbelki ćwierkają a propos Filipa
Matczaka. Tak, że jest prawdopodobieństwo, że być może wróci do Zielonej Góry, więc dlaczego nie? Ja się cieszę, jeżeli dzieciaki zamiast siedzieć przy komputerach, przy smartfonach, siedzą na sali, grają, biegają, więc walczmy o to, żeby tych dzieciaków było jak najwięcej, żeby miały możliwości. Stąd walka o obiekt, który może zostać sfinansowany z środków zewnętrznych, a jak popatrzymy wtedy na Sulechowskiej, no to tam naprawdę będzie jeden z piękniejszych kompleksów w skali całego kraju, bo będziemy mieli przecież i halę, i basen, i halę tenisową, i halę lekkoatletyczną, i halę akrobatyczną, halę do koszykówki. No, kolejny ruch, mam nadzieję, że też kiedyś uda go zrealizować, to jest hala do piłki nożnej, tak aby piłkarze w zimie też mogli trenować w swoim własnym obiekcie, więc...
A stadion?
A stadion piłkarski? Też wszystko, panie redaktorze, dzieje się tak szybko.
Kiedyś pan nawet o Lidze Mistrzów wspomniał.
Też mi się oczywiście to marzy. No, mamy przecież zawodników, którzy grają w polskich w Lidze Mistrzów, więc marzy mi się to, ale panie redaktorze, no cóż, sam pan zauważył, że tego się dzieje bardzo dużo. O stadionie też myśleliśmy i szukaliśmy jakiegoś rozwiązania. Chwilowo gdzieś jest troszkę jakby na drugim planie, bo walczymy o inne rzeczy, o to, co się za chwilę też wydarzy. W Zielonej Górze. Wiele lat walczyliśmy o to, żeby powstał szpital dziecięcy w Zielonej Górze. Z prawdziwego zdarzenia i powstanie, więc cóż, czasami trzeba te priorytety zmieniać na bieżąco. Choć myślę, że niedługo znowu państwa zaskoczymy kolejnym projektem, który chcemy zrealizować dla mieszkańców, ale to za chwilę będziemy o tym głośno mówić.
A propos inwestycji, tych remontów, które tutaj lada moment właściwie się rozpoczną, jest pytanie od słuchacza. Zbliża się sporo remontów drogowych. Czy miasto planuje prace nocne na drogach? Na zachodzie to codzienność, w Polsce jakby lokalni działacze się tego bali. Wiadomo, że takie rozwiązanie odciąża mocno ruch, który w nocy jest niewielki.
Generalnie trzeba pamiętać o tym również, że obowiązuje cisza nocna i w obiektach, w samych centrach miast, jeżeli się prowadzi roboty, to w nocy są one, że tak powiem, jakby niedopuszczalne, bo niestety one przeszkadzają również tym, którzy mieszkają, którzy żyją, którzy funkcjonują, więc cóż, na pewno jest tych robót zaplanowanych dużo. Ja mam nadzieję, że uda się je zrealizować bardzo szybko. Natomiast no, ja jestem jednak tutaj sceptycznie nastawiony do pracy w nocy. Ja uważam, że w nocy to niestety będziemy mieli za chwilę wielkie protesty wszystkich, którzy są wokół tych dróg, że oni spać nie mogą. Oczywiście to automatycznie też trzeba pamiętać, że to są o wiele większe koszty. My nie jesteśmy jeszcze na tyle bogaci. Ja przyznam się szczerze, że nie spotkałem się ostatnio z sytuacją taką, nawet również u swoich przyjaciół, kolegów z zagranicy, bo oni prowadzili w nocy rozmowy. To nie roboty budowlane, to nie jest standard.
To nie jest standard. Jeszcze jedna kwestia, nawet właściwie nie pytanie, natomiast stwierdzenie do pana prezydenta. Dokładnie 2 lata temu został pan ponownie wybrany na prezydenta. Chciałem z tej okazji podziękować za boisko na osiedlu na Olimpie. Taka informacja od słuchacza.
Oj, kiedyś
słuchacza.
Taką teczkę moglibyśmy pokazać, ile tam rzeczy było, zanim się udało to zrobić. Ono bardzo długie, bo biurokracja ma to do siebie. Mówiłem o zmniejszeniu tutaj ilości samorządów, posłów, parlamentarzystów i tej biurokracji. Jakbym pokazał, ile tam było problemów, żebyśmy tam boisko mogli zrobić, ale zrobiliśmy. No, naprawdę, ja czasami przyznam się szczerze, że jestem zmęczony tą biurokracją, ale walczymy i udaje się to zrobić. Dziękuję bardzo za życzenia. To nie jest ostatnie boisko, które powstanie. Myślimy o kolejnych. Zielona Góra się rozwija i z tego jestem dumny.
Kręcimy się tak w tym temacie sportu, to zakręćmy się dosłownie. Rondo Andrzeja Chuszczy na Raculi miałoby być. Myśli pan, że tutaj właściwie chyba, nie wiem, bo pana nie było na prezentacji, natomiast wiceprezydent, jak ogłosił tę nowinę, no to oczywiście był aplauz i zgoda
pełna. Pojawił w trakcie rozmów, został zgłoszony, już przyznam się szczerze, nie pamiętam przez kogo, to nie jest mój autorski pomysł, żeby była pełna jasność. Ktoś mi to podpowiedział, więc ja uważam, że to jest idealne miejsce, aby tam uhonorować tak wspaniałego człowieka jak Andrzej Chuszcza. To jest niedaleko stadionu. Ja mam nadzieję, że nam się uda jeszcze pomyśleć, co by to zrobić na rondzie, aby w jakiś sposób zaakcentować, że jest to rondo Andrzeja Chuszczy. Ja oczywiście nie jestem tutaj artystą, ale myślę, że zrobimy jakiś konkurs, być może coś ktoś wymyśli, co mogłoby się pojawić na rondzie związanego właśnie z Andrzejem Chuszczą, z żużlem. I nie sądzę, żeby ktokolwiek z mieszkańców naszego miasta miał coś przeciwko temu, aby tak wspaniałe rondo było na wjeździe do Zielonej Góry.
Rondo na Raculi, rondo być może też w przyszłości na skrzyżowaniu Wyszyńskiego, Wojska Polskiego i Zacisza, bo dobre informacje, że tak powiem, od lubuskiej konserwatory zabytków.
Dobre, tylko jak ja prześledzę, ile lat trwa walka o to, bo uważam, że tam musi być to rondo, ile lat trwa walka o to rondo, no to tak naprawdę to też chyba wytrwałość nasza w dążeniu do celu, żeby to rondo powstało, bo rozmawiamy o nim od wielu lat, mieliśmy problem.
I zawsze przy okazji jakichś tam kolizji, wypadków wracał ten temat.
Tych wypadków tam naprawdę jest dużo. To jest jedno z bardziej skomplikowanych skrzyżowań, gdzie jest dość duże natężenie ruchu i te zagrożenia tam się zdarzają dość często, stąd cieszę się, że znaleźliśmy jakiś sposób. Pani konserwator nam pomaga w tym, abyśmy mogli to rondo zrealizować, ale trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy na etapie w tej chwili jakby uzyskiwania wszystkich pozwoleń, czyli znowu wrócę do tej słynnej biurokracji, trzeba będzie tam teczkę różnych papierów nazbierać. My te papiery oczywiście przygotujemy, zrealizujemy, potem zaprojektować, no i mam nadzieję, że później zrealizować, ale to wszystko będzie również odsunięte w czasie, to nie jest rok na pewno 2017, mam nadzieję, że to będzie 18 albo 19, kiedy uda się to rondo zrealizować, bo to też są pewne procedury, których się nie da przyspieszyć.
Przechodzimy jeszcze do pytań od słuchaczy z adresu mailowego prezydent@zielonej.pl. Mam przed sobą projekt skrzyżowania ulicy Aglomeracyjnej z Dąbrowskiego. Czy na tym skrzyżowaniu przewidziane są światła? Ja tutaj dopowiem, że też pytaliśmy w tamtym tygodniu panią wiceprezydent Haręźlek. Z racji profesji nie odpowiedziała.
Nie są przewidziane tam światła. Mhm.
Druga sprawa, czy na tej trasie przewidziane są przystanki autobusowe? Dodam, żeby się przydał tam autobus dla mieszkańców i uczniów SP15.
Będziemy chcieli część autobusów z ulicy Westerplatte przerzucić na ulicę Aglomeracyjną. To na pewno tak, że te zmiany będą, bo jest to przez nas planowane. Jeżeli chodzi o te światła, na dzień dzisiejszy na tym skrzyżowaniu nie ma światła, ale będziemy obserwować. Jeżeli tam sytuacja będzie na tyle trudna, że będzie konieczność, aby takie światła powstały, to będziemy to rozważać. Natomiast chcemy w tej chwili wybudować tą drogę, spróbować troszkę odciążyć Westerplatte i zobaczymy, jak to się będzie toczyło. Nic nie jest dane raz na zawsze. Ja zawsze twierdzę, że czasami trzeba troszkę, tak jak to na osiedlach, wybudować blok i poczekać, którędy mieszkańcy chodzą, wydeptają trawniki i wtedy wybudować. Tak samo tutaj przy drogach planujemy różnego rodzaju rozwiązania, ale one nie są wieczne. Jeżeli coś patrzymy, że można zmienić i w tym momencie będzie wszystkim lepiej, łatwiej, to zmieniamy i tak będzie w tym przypadku również, będziemy to obserwować.
Podobnie też wychodzicie z założenia takiego państwo przy okazji zatoczek autobusowych przy Westerplatte, których ma
tak,
nie być?
No bo jeżeli część autobusów będziemy chcieli przerzucić na trasę aglomeracyjną, będzie ich tam troszkę mniej. Zresztą ja znam miejsca w Zielonej Górze, gdzie nie ma zatoczek autobusowych i nie dzieje się nic złego.
Pan ze 3 tygodnie temu był chyba w Warszawie na spotkaniu z ministrem Morawieckim a propos transportu niskoemisyjnego.
Elektromobilności, nie tylko. Ja byłem również zielonogórskie firmy, m.in. Ekoenergetyka, więc jesteśmy w czubie, jeżeli chodzi o elektromobilność.
I Zielona Góra jakby niejako przeciera te szlaki. Czy jakieś obawy z tego tytułu, jeżeli są, to jakie?
Panie redaktorze, obawy zawsze są, ale to jest tak, że gdybyśmy się cały czas w życiu bali i nie robili tego wszystkiego, czego się obawiamy, to pewnie mężczyźni do dzisiaj siedzieliby na drzewie i ewolucja człowieka byłaby zatrzymana. Jestem przekonany, że autobusy elektryczne, samochody elektryczne to jest przyszłość. Mówimy o jakości powietrza, o jakości życia w mieście, tym bardziej walczmy o to, żeby było jak najlepiej, więc ja nie widzę innej drogi niż komunikacja elektryczna. Stąd między innymi nasze dążenie, aby nasze autobusy w Zielonej Górze były elektryczne.
Tutaj też do pana urywały się pytania w momencie, kiedy tam było głośno o Izbie Administracji Skarbowej. One się oczywiście zaktualizowały, natomiast myślę, że zasadne pozostaje dzisiaj pytanie z tej perspektywy czasu. Ten taki, nazwijmy to, szum medialny, nadzwyczajna sesja Rady Miasta i głośne artykułowanie tego tematu sprawiło, że to się udało pozostawić tę siedzibę w Zielonej Górze?
Cieszę się, że udało się wywalczyć na dzień dzisiejszy, iż została w Zielonej Górze siedziba. Dla mnie to bezsensowna zmiana. Po pierwsze, nikt nie patrzy, że to są setki osób, które tam pracują, to ich rodziny, więc jakby krzywdzi się ludzi, no bo nikt z nich się do Gorzowa nie przeprowadzi, a jakby się chciał przeprowadzić, to co z pracą dla drugiej połowy, co ze szkołą dla dzieci, więc nikt nie patrzył na ludzi. Punkt drugi, województwo lubuskie zostało powołane w wyniku konsensusu, jaki został zawarty między ludźmi, którzy tutaj żyli. Ten konsensus został spisany. Jeżeli w tym konsensusie mamy napisane, że izba jest w Zielonej Górze, to przestrzegajmy. Dziwię się, że po tylu latach po raz kolejny ktoś odgrzebuje tą wojnę zielonogórsko-gorzowską, próbując wykorzystać swoją pozycję, jaką ma w rządzie. Jest mi przykro i wstyd za polityków, którzy w ten sposób postępują. To jest właśnie przykład tego, jak nie wolno postępować, a do czego można doprowadzić, bo tak naprawdę no, musimy głośno krzyczeć stop kradzieży, bo to byłaby dla mnie kradzież instytucji z Zielonej Góry do Gorzowa, więc cieszę się, że udało się to powstrzymać i myślę, że bez tego szumu by to się nie udało. A tu mówię, dla mnie najważniejsze jest to, że nikt nie patrzy, troszkę jak przy reformie oświaty, na ludzi. Nikt nie patrzy przy reformie oświaty na dzieci, co się z nimi będzie działo. Tak powiem, kłótnie są gdzieś piętro wyżej, a ci zwykli ludzie gdzieś w tym wszystkim giną i to jest chyba troszkę przykre.
Egzamin zdali lubuscy parlamentarzyści, nazwijmy to, z południa, bo tak naprawdę sprawę...
Nie zdali ani z południa, ani z północy. Aha. Tej sprawy być nie powinno. Koniec, kropka. Ani jedni, ani drudzy. Oni powinni wcześniej o wiele usiąść i powiedzieć, słuchajcie, no nie wygłupiajmy się. Jest umowa i umów się przestrzega. Więc dla mnie nie zdali wszyscy politycy po raz kolejny, no bo wie pan, no to jednak gdyby nie szum, to pewnie by to się stało i byśmy płakali wszyscy nad rozlanym mlekiem, więc dla mnie nie zdali jedni, drudzy. Jedni kombinowali, drudzy nie potrafili ich powstrzymać w odpowiednim momencie. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że my w pewnym sensie wychodzimy na ulicę, aby walczyć o swoje racje.
I potem wpis ministra Jerzego Matery na Facebooku jakby załatwił sprawę. Pan
było spotkanie,
się miał okazję jeszcze spotkać?
Było spotkanie. Nie miałem okazji rozmawiać na ten temat z panem ministrem Materną, bo tak naprawdę on urzęduje w Warszawie, nie w Zielonej Górze. Natomiast wiem, że było spotkanie z panią premier i na tym spotkaniu ustalono, że zostaje tak jak jest i tak jak minister pisał. Bo przypomnę, że minister odpowiedzialny za Izbę Administracji pisał w swoim liście, że powinna zostać w Zielonej Górze, ponieważ przeniesienie jej do Gorzowa mogłoby zaburzyć równomierne rozmieszczenie instytucji państwowych w naszym województwie. Co się stało tam później, tego nie wiem, pewnie się nie dowiemy, ale gdzieś politycy naciskali. Uważam, że takiej sprawy być nie powinno w ogóle, bo jednak troszkę złej... Złej krwi się rozlało przy okazji, czy złego mleka rozlało się przy okazji tej sprawy, a niepotrzebnie.
Na koniec. W Zielonogórskiej Radzie Miasta dyskryminowane są kobiety, bo odwołuję się do wypowiedzi radnej Bożeny Renowicz, która powiedziała, że radni rodzaju męskiego to ciamajdy, niekompetentni, leniwi. I też właśnie tutaj był
cieszę
taki
się, że nie jestem
pstryczek
radnym, nie jestem w stronę radnym, nie jestem radnym,
radnych,
więc...
Dzień kobiet.
Nie jestem radnym.
Ale obserwuję,
panie redaktorze.
Pracę radnych.
Mówienie o kimś, że jest ciamajdą jakiegoś...
Tak, leniwy, nierzetelny,
a to
niekompetentny.
Wystawia sobie świadectwo tylko i wyłącznie ta osoba, która w ten sposób mówi. To jest moje zdanie, bo używanie argumentów, a ty głupi jesteś i do niczego się nie nadajesz, świadczy tylko i wyłącznie, że nie ma się żadnych argumentów. Dlatego też lepiej nie komentujmy takich rzeczy. To jest ten język, którego w polityce by się chyba nie powinno, który się nie powinien pewnie w ogóle ukazywać. Wolałbym, żeby tego typu sformułowanie, że ktoś ma coś do kogoś, to niech się z nim spotka, niech z nim porozmawia, a nie przez media mu w ten sposób to komunikuje, więc na tej zasadzie naprawdę to dość.
Ja dyskryminacji kobiet nie ma w Radzie Miasta.
No ale w jaki sposób? No panie redaktorze, no zejdźmy, no proszę, nie rozmawiajmy. No, chyba, że pani Bronowicz nawiązywała, że do dyskryminacji kobiet i do marszów kobiet, które się odbywają. Jeżeli do tego nawiązywała, to tak, w Polsce jest dyskryminacja kobiet. Stado starych facetów decyduje o tym, co będzie się działo z kobietami. To tak, jest dyskryminacja, tu się z nią w 100% zgadzam i popieram ją w tym, żeby z tą dyskryminacją skończyć. Niepotrzebnie kobiety muszą wychodzić na ulicę, aby walczyć o swoje prawa.
Musimy kończyć. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był gościem programu Prezydent na 96 FM. Marcin Krzywicki, dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.